Dzień dobry Państwu w drugim kłócącym się podcaście Raptularza portalu eTeatr. Witają się z Państwem Jakub Moroz.
Piotr Dobrowolski. Dzień dobry Państwu.
Dziś mamy zamiar się kłócić o PRL w teatrze, a punktem wyjścia będzie niedawna inscenizacja w Teatrze Studio w Warszawie. Chodzi o Bowiego w Warszawie na podstawie dramatu Doroty Masłowskiej w reżyserii Marcina Libera. Tylko jak już zdradzę Państwu przed wejściem na antenę, by także zauważyliśmy, no być może tego PRL-u nie jest tam znowuż tak dużo. Co sądzisz, Piotr?
Ale jest to odrobina PRL-owskiego wdzięku w tym wszystkim. I mamy do czynienia z inscenizacją, która wykorzystując stylistykę rozpoznawalną dobrze nawet dla tych pokoleń, które PRL-u nie żyły, wprowadza ten rodzaj atmosfery, która może ciążyć ku nostalgii, takiej specyficznej zdobności, która co prawda szara, ale równocześnie budzi też bardzo swojskie skojarzenia.
No właśnie, i to jest pytanie, widzisz moje, czy to jest nostalgia, która jest tylko pewnym rodzajem ornamentu, atmosfery, tęsknoty za dzieciństwem także, bo to jest chyba rzecz dla tych pokoleń, które się w PRL-u wychowały. Czy coś za nią nie kryje się głębiej? Bo ilekroć, im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej przychodzi mi do głowy, że być może jednak tu się coś kryje. To znaczy tęsknota Doroty Masłowskiej, która w końcu portretuje w swoich książkach bardzo precyzyjnie, bardzo ciekawie, oczywiście z niesłychaną maestrią i językową, i taką na poziomie dowcipu, nierówności społeczne ciążące dzisiaj nad Polską. Dla mnie arcydzielna jest adaptacja filmowa, którą teraz możemy znowu oglądać w polskich kinach innych ludzi, gdzie rzeczywiście te kontrasty pomiędzy szarymi blokowiskami, w których mieszkają ludzie, no, mówiąc delikatnie, nieuprzywilejowani społecznie i materialnie, z tymi grodzonymi osiedlami nowymi, pięknymi i lśniącymi, no to jest taki obraz właśnie archetypowy, powiedzmy, tego, co Masłowska robi. I być może teraz ta nostalgia, która jest w Bowiem w Warszawie, jest czymś więcej niż tylko ornamentem, bo może jest tęsknotą za pewnym typem równości społecznej, którą obiecywał PRL. Czy dawał? To jest temat na rozmowę. Mnie się wydaje, że nie dawał, ale być może Dorota Masłowska myśli inaczej.
Mnie się wydaje, że idziemy przynajmniej o 3 kroki za daleko, bo zaczynasz pytać o estetykę i to jest bardzo ważny temat. To znaczy zastanowienie nad tym, czy PRL jest dzisiaj w teatrze, który widzimy i który nawiązuje często do tej estetyki rozpoznawalnej. Bokobrody, spodnie dzwony, specyficzna moda, ale też sposób bycia. Papierosy i herbata w szklance z koszyczkiem. Czy to jest punkt odniesienia właśnie estetycznego, który może mieć charakter nostalgiczny, pewnie ze sporym opóźnieniem, ponad 20-letnim, nawiązujący do tej nerdowskiej ostalgii, która pojawiła się właśnie na przełomie wieków w kinie niemieckim. W kinie, w prozie powracała jako pewien temat, który był też omówiony w Polsce, ale w zasadzie ograniczała się właśnie do takiego poziomu estetycznego. I teraz pytanie, czy ten punkt odniesienia jest dla współczesnych twórców czymś, co stanowi oparcie, co może być bazą, na której tworzą swoją nadbudowę, czy raczej jest tylko tym rodzajem estetycznego wzorca, pewnej egzotyki, która niby nie odległa, ale jednak wprowadza element różnicujący względem tego poprzełomowego, kolorowego, jarmarcznego świata lat 90., który często te pokolenia, o których mówimy, znają dużo lepiej, bo to jest i Dorota Masłowska, Marcin Liber, który jest reżyserem Bowiego w Warszawie w Teatrze Studio, to po części też, aczkolwiek Marcin Liber ma szansę jeszcze pamiętać PRL. Pytanie, czy PRL zostaje, ta idea ludowej Polski, równościowej, równych szans, otwarcia i takiego wyrównywania możliwości, choćby na poziomie edukacyjnym. Czy ona wraca w tym albo innych spektaklach? Ja tego nie widzę.
A mi się wydaje właśnie, że trochę coś może być na rzeczy, że trochę jednak wraca u Masłowskiej. W kontraście właśnie do tych jej obrazów współczesności. To jednak w Boim w Warszawie widzimy świat jakiejś ludzkiej wspólnoty, w której nawet ubóstwo łączy. Nie mamy kontrastów klasowych, które by ludzi od siebie oddzielały. Widzimy kuzynkę, która spędza wakacje w Anglii i z jednej strony epatuje tym, co przywiozła z tej Anglii, ale z drugiej strony no, jednak jest tam bliskość, równoległa do tej bliskości, jakie mają siostry, matki dziewczynek, które się nieustannie kłócą, ale jednocześnie odwiedzają, rozmawiają ze sobą. No, jest to jakiś ten rodzaj obyczajowości, który ja znam z dzieciństwa. W tym rodzinne stosunki rodzinne były bliskie, ale te stosunki rodzinne być może są właśnie jakimś znakiem szerszej bliskości i właśnie w typie egalitarnym. Że nostalgia za PRL-em może tego rodzaju, może być wehikułem tego rodzaju diagnozy społecznej, no to wiemy oczywiście także dlatego, że w tym nostalgicznym obrazie zacierają się elementy opresyjności tego systemu. Milicjant jest narratorem tej całej opowieści u Masłowskiej, jest taką postacią, no powiedzmy, bieda detektywa z filmu noir. Chciałby być takim klasycznym detektywem, ale oczywiście to jest wszystko w warunkach gierkowskiej stabilizacji, gierkowskiego konsumpcjonizmu, pokraczne i w gruncie
no
rzeczy jakieś
być
takie
może jednak
niewyraźne.
Bezrefleksyjne względem tej opresji, o której gdybyśmy zagłębili się, gdybyśmy zajrzeli pod powierzchnię, moglibyśmy powiedzieć coś więcej, ale system w zasadzie, proszę zauważyć, w tych przekazach, czy to w kinie popularnym, które coraz częściej wraca do PRL-u, czy w teatrze, który, będę się upierał, jednak w zasadzie po łebkach, symbolicznie, estetycznie wykorzystuje te nawiązania jako taki punkt odniesienia, najczęściej scenograficznego, czy na poziomie projektowania kostiumów, ale jeśli temat jest traktowany w sposób lekki i ma pokazać jakieś źródła, bo wspomniał Pan o tym, być może i w Boim w Warszawie Marcina Libera, według tekstu Doroty Masłowskiej, pojawia się odniesienie, które może nam wskazać źródła pewnych relacji społecznych, które widzimy dzisiaj. Zresztą Liber dość wyraźnie komunikuje to na scenie, pokazując fragmenty czarnych protestów, projekcje ze strajku kobiet. I mam wrażenie, że ten punkt odniesienia jest jednak nie tak głęboki, jak w przypadku prawdziwie dramatycznych, tragicznych odniesień, które nawiązują do nie do powierzchownej estetyki, a do rzeczywistych, historycznych wydarzeń, które stanowią nie tyle ikoniczny, co właśnie taki mentalny, ciężki punkt odniesienia obarczający wiele sumień w Polsce dzisiaj.
Mm-hmm. No pewnie jakoś ta estetyzacja, nostalgizacja, aby tak powiedzieć, obrazu PRL-u u Masłowskiej jest silna, ale mnie się wydaje, że ona ma też coś wspólnego z tym tropem właśnie diagnozy społecznej w kierunku równości. I jakoś rymuje mi się też z tym, czego teatr już się zaczyna powoli podejmować, odpowiadając na hasło rzucone też w humanistyce polskiej, to znaczy właśnie tego dyskursu o historii Polski Ludowej, by odwołać się do pracy profesora Adama Leszczyńskiego, innych książek, które ten temat podejmują, a więc no, pytań właśnie o równość w Polsce, o stosunki pana i chłopa, ale sądzę, że to jest próba dosyć niebezpieczna, bo u Leszczyńskiego, ale w ślad za nim, jak czytam różne też wypowiedzi ludzi teatru, którzy zaczynają się o tym na ten temat wypowiadać, to to często brzmi, to jest po prostu, to jest rodzaj historiozofii tak naprawdę, wpisanej w historię. To nie jest badanie realnych historycznych, nie tyle może badanie realnych stosunków społecznych, ile próba zaproponowania pewnej ich szerszej filozoficznej wizji, która oczywiście ma mieć charakter emancypacyjny. No i dość powiedzieć, dlaczego mówię, że to nie jest tyle badanie, co właśnie konstruowanie jakiejś takiej wizji bardziej o charakterze nawet ideologicznym, bo jak sięgniemy nawet do przypisów książki Adama Leszczyńskiego, to tam nie ma źródeł. To jest wszystko bazowanie tylko na opracowaniach. Więc to nie jest takie empiryczne badanie przeszłości, ile właśnie taki szeroki fresk historyczny wpisujący w to jakąś taką opowieść emancypacyjną, moim zdaniem jednak zbyt to jest grubo ciosane. I coś takiego odnajduje też coraz częściej właśnie w teatrze. Ta opowieść emancypacyjna, tak droga w ogóle polskim środowisku teatralnemu, temu postępowemu, ona obejmowała już kobiety, obejmowała mniejszości seksualne, teraz obejmuje także chłopów, ale robi to niestety bardzo często w nazbyt uproszczony sposób. I PRL staje się także ważnym ogniwem tego. Trzeba oddać sprawiedliwość profesorowi Leszczyńskiemu, że on, pisząc o PRL-u, odwraca bieguny, to znaczy nie przedstawia PRL-u jako systemu emancypującego niższe warstwy społeczne, tylko pokazuje sekretarzy partyjnych jako tych, którzy wcielili się w rolę szlachty uciskującej lud. Ale to wydaje mi się wciąż jakby za mało, ponieważ stosunki PRL-u miały swoją wyjątkowość. Stosunki społeczne w PRL-u miały swoją wyjątkowość. One nie były po prostu jakimś powtórzeniem schematu pana i niewolnika, pana i chłopa z dawnej, mniejszej historii.
Ale równocześnie wykorzystywały to, co Kacper Pobłocki nazywa relacjami folwarcznymi. I to jest temat, który powraca w polskiej historii w bardzo różnych etapach historycznego rozwoju i w bardzo różnych sytuacjach politycznych, niezależnie od systemu. Mowa o folwarcznej mentalności, która być może jest wpisana w polskie geny. Jak bardzo i czy teatr chce o tym mówić? Wydaje mi się, że teatr nie jest gotów jeszcze podejmować zdecydowane diagnozy. To znaczy, można wskazywać niektóre rzeczy, można próbować pokazywać źródła. Zresztą to dzieje się w ludowej historii Polski. To samo robi Kacper Pobłocki w Chamstwie. Być może rzeczywiście to samo jest obecne na scenach, które wykorzystując nawiązania do PRL-u, nawet odnosząc się do nich figuratywnie, traktując je jako właśnie taką podstawę odniesienia, tworzą jakąś wizję przeszłości, obrazują to, ale nie mają potencjału, na tyle wyraźnego potencjału krytycznego, żeby weryfikować nasze współczesne postawy dzisiaj.
Znaczy ja mam po prostu może rodzaj... Nie chciałbym, żeby teatr po prostu powtarzał te tezy, które mogę przeczytać u wspomnianych Leszczyńskiego czy Pobłockiego. Chciałbym, żeby teatr był ambitniejszy, żeby podjął jakąś artystyczną próbę nie tylko przekładu języka teoretycznego na jakieś spektakle teatralne, tylko bardziej przyglądał się materii życia.
Problem jest taki, że kiedy teatr podejmuje próby, to co jakiś czas, niezależnie od tego, że mogą być podjęte z powodzeniem, też nie wychodzi. I to jest próba, którą na scenie Teatru Polskiego podjęto, adaptując Kordiana i Hama Leona Kruczkowskiego. To bardzo dziwny przypadek, nawiązujący właśnie do tego nurtu chłopskiego, czyli rozważania na temat klasowości, na temat tego, jak wygląda stratyfikacja społeczna współcześnie, ale jaki ma to związek z przeszłością i gdzie w tym wszystkim są romantyczne ideały, tak jak w prozie Kruczkowskiego, zresztą wyklętego w Polsce dzisiejszej przez jego romans z socrealizmem. Ale okazuje się, że ten spektakl niewiele wniósł i niewiele mógł.
Bo próbujemy tak, ten, mam wrażenie, ten temat z różnych stron podchodzić, co nie jest wcale takie proste. No.
Wracają ikony. Ikony PRL-u, te, które pamiętają twórcy dzisiaj, możemy ich nazwać średniego pokolenia. Reżyser Piotr Ratajczak, współpracując często z Piotrem Rowickim, tworzą adaptacje ikonicznych dzieł filmowych okresu PRL-u. Stawiam na Tolka Banana. Piszczyk, też spektakl, który dopowiadał losy Jana Piszczyka, Krawca Damskiego. Było ich bardzo wiele. Wodzirej w wersji koszalińskiej, aktorzy koszalińscy, którzy nawiązywali do aktorów prowincjonalnych. Ten repertuar można by było mnożyć, Dziewczyny do wzięcia.
No i ikony osobowe też jakoś powracają. Mieliśmy w Poznaniu spektakl Agaty Biziuko Kalinie Jędrusik, ale nie wiem, czy on w jakiejś mierze dotykał w ogóle realiów życia w PRL-u. Nie, raczej opowiadał o jakichś bardzo osobistych uwikłaniach emocjonalnych.
Chyba podobnie jak film.
Tej postaci. Niewiele tam było w gruncie rzeczy o... Natomiast możemy sięgnąć nieco jeszcze dalej w historię i powiedzieć o Wałęsie, któremu przyglądał się Michał Zadara. Moim zdaniem spektakl, no, zbyt łatwo heroizujący tę postać, nie sięgający do tego, co dziś wiemy o Wałęsie, z okresu bardzo fascynującego, jak sądzę, właśnie niejednoznacznego, jego współpracy ze służbami specjalnymi PRL-u. Taka opowieść, która byłaby nieprosta właśnie.
To jest,
która
się byłaby, nie mamy.
Która byłaby pozbawiona. Mamy pewności, bo to nawet to przyznają dzisiaj już, to jest konsensus historyczny. To znaczy nawet tacy historycy, powiedzmy, anty-IPN-owcy jak Andrzej Friszke przyznają, że te dowody są nieodparte.
Natomiast strajkami w stoczni, rozumiem. Tak?
Chodzi o rok 70. Tak.
A Paweł Demirski jest również autorem tekstu o Andrzeju Wajdzie, który zresztą nakręcił film o Lechu Wałęsie, Wałęsa, Człowiek z nadziei. Tymczasem był sobie Andrzej. To spektakl, który jest po części również próbą rozrachunku z pewnym mitem wolnościowym, artystycznym, ale bardzo mocno zakorzenionym w naszym myśleniu o Polsce ludowej.
Chcę czyli bardziej, czyli niepomiernie jedno. Bardziej krytyczny tekst niż ten o Wałęsie, jeżeli mówimy o Andrzeju.
Tak, to prawda, ale zwracając uwagę na twórczość Pawła Demirskiego w odniesieniu do PRL-u, wydaje mi się, że bardzo ważnym tekstem jest Niech żyje wojna. To tekst i spektakl, który Monika Strzępka zrealizowała w Wałbrzychu bodaj w 2008 roku, który dotykając jednego z bardzo ważnych mitów, który powracał przez cały PRL, a wiemy, że we wszystkich państwach bloku wschodniego był dominującym mitem, czyli ten mit wielkiej wojny ojczyźnianej, drugiej wojny światowej, wojny z faszyzmem. I demistyfikując tę opowieść z serialu Cztery pancernie i pies, pokazywał pewną alternatywną wersję historii, odkrywając to, co równolegle działo się w polskim teatrze w temacie tak zwanych ziem odzyskanych.
Nie sposób jeszcze pominąć twórczości Wojciecha Tomczyka na czele z Norymbergą i Wampirem. Norymberga oczywiście sięgała także do III Rzeczpospolitej, próbując opisać transformację ustrojową w sposób krytyczny, powiedziałbym, z takiej konserwatywnej, prawicowej flanki.
Niektórzy uważali, że spiskową teorię dziejów, a angażował Wojciech Tomczyk.
No tak, takie opinie się pojawiały. Zostawiam, jakby przechodzę nad tym do porządku dziennego, wskazując na to, że rzeczywiście jest tak, że histeria transformacji została też dotknięta od strony tej lewicowej wrażliwości, czyli właśnie pytania o nierówności społeczne, o ich legitymizację w tamtym czasie, o legitymizację polityki ekonomicznej, skazującej całe grupy społeczne na marginalizację i biedę. Ale wampir jest może ciekawszy pod tym względem, bo wampir, opowiadając o niby historię seryjnego mordercy, tak naprawdę kierował nas ku pytaniom o system policyjny w PRL-u jako jego ważna, nieodłączna, opresyjna część. No, ja jeszcze na koniec tylko powiem właśnie, że mnie brakuje, ponieważ o ile widzę to takie próbę aplikacji teorii tych, powiedziałbym, o lewicowym charakterze w tym teatrze, który zajmuje się PRL-em, to chętnie jednak chciałbym zobaczyć także te konserwatywne wizje, to znaczy PRL jako państwo kolonialne i rozrachunek z tym, taki postkolonialny właśnie z PRL-em, ale chciałbym też zobaczyć jakieś ciekawie zrobione, dobrze zrobione historie żołnierzy wyklętych, niekoniecznie o łatwym typie heroizmu.
Próby ale podejmuje się od paru lat.
Robi się to nieudolnie. Właśnie dlatego wskazuje na potrzebę jakichś takich narracji bardziej złożonych, które byłyby no właśnie nieproste, pytałyby o bohaterstwo. Bohaterstwo, tak jak już wspomniałem, etyka heroiczna są nam nieodzownie potrzebne. Możemy patrzeć teraz na wojny na Ukrainie i wydaje się, że nawet ci, którzy dawno już zapomnieli, licząc na to, że historia się skończyła, zapomnieli o potrzebie heroizmu, dzisiaj jednak mogą sobie o tej potrzebie przypomnieć. Więc, ale to nie musi być opowieść prosta, to nie musi być opowieść łopatologicznie wykładająca jakąś taką czy inną aksjologię.
Francis Fukuyama już przeprosił za koniec historii i nawet w odniesieniu do wojny w Ukrainie zdążył zabrać głos. Natomiast to, na co chcę zwrócić uwagę, to wracając do tego wołania o konserwatywny teatr, który poważnie zająłby się sprawą PRL-u i próbował krytycznie potraktować to doświadczenie, być może to jest kolejny głos wołający na puszczy.
Zapatrzmy się na przyszłość. Ja z nadzieją, a pan ze zwątpieniem, jak sądzę.
Ja czekam na pogłębione, krytyczne spojrzenie, które uczyłoby nas czegoś o nas samych w odniesieniu do PRL-u, bo w odniesieniu do transformacji to już przerobiliśmy i wyszło bardzo dobrze.
Ale obaj zgadzamy się co do niedosytu. Teatralnego niedosytu w tym bilansowaniu poprzedniego ustroju.
Natomiast zadowoleni jesteśmy z tego, co teatr mówi o tu i teraz.
To niekoniecznie. Tu już się pokłócimy następnym razem i tym samym dziękujemy i odsyłamy Państwa do naszej kolejnej rozmowy.
Dziękuję bardzo.